Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Akurat trafiłem na obrączkowanie mewy. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry. A
już po obrączkowaniu, tak? Mewa kąpie się tak, po całej procedurze.
Ptaki mają w zwyczaju oczyszczać się, że tak powiem, z ludzkich rąk. Nie lubią tego.
A rzeczywiście nie lubią naszego zapachu?
Nie lubią naszego zapachu, nie lubią naszego kontaktu, nie lubią naszego dotyku. Fakt, że znalazł się ponad naszymi dłońmi jest dla ptaka sytuacją nietypową, bo to troszeczkę tak jakby ptak uwolnił się z ataku drapieżnika.
Wiesz, jaka to przykrość dla naszych słuchaczy, że dzikie zwierzęta nas nie lubią, nas ludzi. No, ale chyba tak jest.
Tak jest, natomiast takie gatunki jak mewa srebrzysta lubią nam towarzyszyć, natomiast lubią dystans i mają pewną barierę, po której już zachowują się jak dzikie ptaki, uciekają od nas.
Rzeczywiście, jak przekroczymy tę barierę, to one uważają nas za drapieżników. Słusznie czasami.
Uważają nas zawsze za drapieżników, coś niebezpiecznego, natomiast wiedzą, że tam, gdzie człowiek, tam jest atrakcja w postaci pożywienia.
Mewa ma się dobrze, a ja do ciebie w zupełnie innej sprawie. A swoją drogą, co było w tej mewie?
Podejrzewam, że jakieś zatrucie. Najczęściej są to zatrucia u mew. No wiadomo, to jest efekt niewłaściwego albo dokarmiania,
diety, tak?
Albo mówiąc ogólnie, niewłaściwej diety.
Bo gdzie spotkamy najwięcej, proszę Państwa, mew? Nad morzem to oczywiste, ale też drugie miejsce to są szadołki, wysypisko śmieci.
Tak. Tak, i szadołki są pewnego rodzaju stołówką dla nich. Jest to łatwizna, jest to miejsce, w którym mogą łatwo napchać żołądki. Czy to złe, czy dobre, to osobna sprawa. Natomiast jest to dla nich skuteczna stołówka.
Chociaż ta gastronomiczna historia czasami się kończy tak jak teraz w Ostoi, ale ja w zupełnie, jak powiedziałem, innej sprawie, dlatego że do Ostoi ostatnio przybył szczególny dla mnie pacjent trzmielojad.
Nie tylko dla ciebie on jest szczególny, również dla nas i zapewne dla wielu ornitologów. Trzmielojad trafił do nas 21 września. Dzień wcześniej trafił do lecznicy w Gdańsku, z której został drugi dzień do nas przywieziony. Ptak był mocno zatruty. To jego zatrucie zauważył kot, który też próbował, że tak powiem, nami się pożywić. Sytuację zauważył przechodzień, który uratował ptaka z zębów kota, przywiózł do nas.
Co właściwie ten ptak trzmielojad robił jeszcze u nas 21 września?
Dokładnie, to jest bardzo dobre pytanie. To jest 20 września, środek września to już jest jakby końcówka czasu, w którym te ptaki odlatują. Natomiast jak u wielu innych gatunków, jeżeli jest jakaś przeszkoda w postaci... Ptak źle się czuje, ptak jest nieodżywiony, ptak nie ma odpowiedniej kondycji, żeby ruszyć w długą wędrówkę, więc zostaje, gdy ten problem ustępuje, dopiero wtedy rusza. No i tutaj nie wiemy, jaki był ten początek, natomiast to skutkowało tym, że ptak gdzieś, szukając pokarmu, zatruł się.
No bo trzmielojad, jak sama nazwa wskazuje, on żywi się dużymi owadami.
Tak. Ogromną część jego diety zajmują owady, głównie błonkówki, takie jak szerszenie, pszczoły, osy, trzmiele.
I on z nimi potrafi sobie poradzić.
Potrafi sobie poradzić. Nawet ma specjalną strukturę upierzenia od dzioba do szyi, która zapobiega urządleniom przez te owady. Po prostu pióra są inaczej, są tworzą coś w rodzaju pancerza.
A gdy owada sobie zajada, to też potrafi odrzucić to żądło.
Tak, radzi sobie z tym bardzo dobrze, natomiast jego przysmakiem są nie dorosłe osobniki, tylko dorosłe osobniki często jemu służą do wyśledzania, gdzie też mają swoją norkę, gdzie jest gniazdo z czerwiem. I przysmakiem są te czerwie, które swoimi nogami, szponami rozgrzebuje gdzieś w urwiskach najczęściej i dobiera się do tych gniazda.
To ważny bohater, żebyś tam się rzucić na jakieś gniazdo os czy pszczół.
Tak, ale jak już mówiłem, dla niego to nie jest przeszkodą, dlatego że on ma specyficzny rodzaj upierzenia jako zabezpieczenie tej części głowy, karku. No i także świetnie sobie z tym radzi. Natomiast trzeba też wspomnieć w przypadku tego gatunku, że on podlega dużym wahaniom z tego względu, że pogoda w danym roku, w ślad za którą idzie, że tak powiem, produkcja owadów, na których on żeruje, decyduje o produkcji młodych u trzmielojada. Jeżeli rok jest, że tak powiem, nie pszczeli, nie trzmielowy, no to też one mają jakby małą produkcję pisklon.
To się nazywa sukces lęgowy fachowo, tak?
No tak, tak, jasne. Trzmielojad jest rzadkim ptakiem na Kaszubach. Na Pomorzu w ogóle jest rzadszy, jeżeli chodzi o porównanie z innymi rejonami kraju. Jest w dużym rozproszeniu, natomiast jeżeli chodzi o rozpowszechnienie, czyli jeżeli chodzi o występowanie tego gatunku, to jest dość szeroko rozpowszechniony po całym obszarze kraju. Natomiast może ciekawostka dla obserwatorów, bo może nie dla ornitologów, to to, że wykonuje spektakularne loty tuż po przylocie na przestrzeni od połowy maja do końca lipca. Polega to na tym, że ptaki, które tokują, pary, które odnawiają śluby lub po prostu umacniają więzi, wykonują spektakularne loty nad rewirem lęgowym i w taki bardzo charakterystyczny sposób klaszczą skrzydłami.
A, to podobnie jak gołębie.
Troszeczkę
bo gołębie też klaszczą skrzydłami, jeżeli chcą przygruchać jakąś partnerkę.
Tak, trzmielojady oprócz tego zachowania to mają również bardzo piękne ubarwienie, a charakterystyczną cechą dla trzmielojada, po której można go odróżnić od innych gatunków, na przykład od jastrzębia lub myszołowa, są trzy szerokie pręgi na ogonie, ładnie to widać podczas lotu takiego szybowcowego, między którymi są drobniejsze pręgi, czyli szeroka pręga na końcu ogona, potem dwie węższe, potem znów szeroka, potem znów kilka węższych i potem kolejna szeroka.
To co było z tym trzmielojadem? On przyjechał do was osłabiony, tak?
Przyjechał osłabiony, z oznakami zatrucia. Dziewczyny natychmiast się nim zajęły, poddały go specjalnej terapii reanimacyjnej, właściwie reanimacyjnej, bo ptak był tak wychudzony, tak wycieńczony, że nie bardzo rokował, no ale widać było, że po kilku dniach już został, że tak powiem, wskrzeszony, stanął na nogach.
Trzeba było go rozmasować, rozumiem, tak? Ogrzać?
Czy temperatura to miała duże znaczenie? Przede wszystkim zlikwidowanie problemu, jakim było zatrucie.
Rozumiem, kroplówki.
Też oczywiście płynoterapia.
Samo w sobie to laikom wydaje się niezwykłe, że ptakom podaje się kroplówkę.
Kroplówka kojarzy nam się z człowiekiem, z podawaniem no tak. W szpitalach i tak dalej, ale to dotyczy...
Igła także... i butelka z płynem, no, wężyki.
Tak, ale okazuje się, że w takim ośrodku jak nasz, to też to jest podstawa w wielu sytuacjach.
3 miliony, rozumiem, zostanie w Ostoi na zimę.
Tak, jest taka decyzja. I wynika to z tego, że ptaki już dawno powinny odlecieć. U tych, które zostały, maleje instynkt wędrowny, tak zwany niepokój wędrówkowy przygasa. I to może spowodować, że ptak nawet wyleczony u nas, wypuszczony na wolność, nie uruchomi w sobie mechanizmu odlotu w kierunku, w którym poleciał.
To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo interesujące, bo rzeczywiście, gdy przychodzi jesień, to ptaki czują same w sobie niepokój. Jakieś takie emocje, one muszą lecieć.
Tak jest. I w dodatku określone grupy gatunków lub poszczególne gatunki mają ten niepokój w określonym dla siebie czasie. Jeżeli nie wykorzystają tego momentu, jeżeli jest jakiś hamulec w postaci właśnie choroby lub ataku przez drapieżnika lub utraty
tak?
lotek i regeneracja, czy i też czas potrzebny na leczenie, wyrastanie tych lotek uszkodzonych przez jakiegoś drapieżnika, połączony z upływem czasu powoduje, że ten mechanizm odlotu maleje, słabnie i przygasa.
To kto jeszcze zostanie w Ostoi na zimę?
Kto zostaje w Ostoi na zimę jeszcze?
Parę bocianów jak zwykle.
W tym roku zostaje nam jeden bocian jak na razie. On już na pewno nie poleci. Poza tym w Ostoi kilkadziesiąt jeży. Ale to już troszeczkę inna bajka.
No ta, inna historia, bo jesienią w Ostoi najczęściej rozmawiają właśnie o jeżach.
Tak.
To panie ornitologu, przypomnijmy te najważniejsze informacje, chociaż ty się doskonale na tym znasz. Nie tylko na ptakach.
Napatrzyłem się tutaj na koleżanki, które, że tak powiem, tymi jeżami obracają, więc trochę wiem. Jeże, które nie osiągną 500 gram przed rozpoczęciem zimy, czyli zima to nie ten nie kalendarz, tylko mróz, śnieg. Jeżeli do tego momentu nie osiągną, to zostają u nas, mogą wtedy, że tak powiem, dopasać się, mogą zasnąć, mogą się budzić i nie zagraża im to, co zagraża jeżom na wolności,
no bo
które
one
nie mają.
Na zimę muszą obrosnąć w sadełko, to raz.
To raz i muszą osiągnąć odpowiednią wagę. Ta waga zapewnia im skuteczne przetrwanie podczas snu, obudzenie się w dobrej kondycji, o może tak.
Z siłą witalną do poszukiwania pokarmu, rozumiem.
Trzeba wspomnieć, mówiąc o jeżach, trzeba wspomnieć też, że zimy, które mamy teraz, są czymś w rodzaju szoku dla takiego gatunku, jakim jest jeż, dlatego że zwierzęta budzą się w zimie, w czasie, kiedy jest cieplej, kiedy są do badań temperatury. Ich tętno i cały metabolizm przyspiesza. one szukają pokarmu po przebudzeniu.
Pokarmu nie ma, one
pokarmu
tracą
nie
energię.
Ma i utraciły energię na jego poszukiwanie. I jeszcze na tym, które jeszcze zostało, muszą zasnąć i przetrwać. Także przyroda w tym momencie popełnia coś w rodzaju błędu ze szkodą dla tego zwierzęcia. Dla niego najlepiej jest, jeżeli zima się zaczyna w jakimś tam momencie, trwa i kończy się i nie ma nawrotów i nie ma przyspieszeń.
A co my możemy zrobić dla jeży?
Różne gałęzie, liście w ogrodzie, jeżeli mamy ogród, nie wyrzucajmy ich lub zostawmy choćby część w narożniku ogrodu. Zróbmy po prostu taki mały bałagan, gdzie jeże mogą się schronić na zimę. One chętnie z tego korzystają, zwłaszcza, że na terenach miejskich jest deficyt takich półdzikich miejsc w postaci bałaganu, jakichś gałęzi, traw i tak dalej.
Teraz są modne nawet domki dla jeży, ale trzeba też przyznać, że jeże wolą kubkę takich liści, kubkę tego bałaganu właśnie, czyli liści, gałęzi, czegoś tam naturalnego, niż ten domek.
Dokładnie. Domek jest czymś dobrym, ale nie ma nic lepszego niż obraz zbliżony do tego, co one miałyby w naturze. Korona drzewa przewróconego, odcięta, w którą jeszcze, na którą narzucamy różne części roślin ogrodowych, przesypane to wszystko trawą lub liśćmi zgrabionymi z okolicy, jest najlepszą sypialnią dla jeża lub czasami wielu jeży na zimę.
Na zakończenie rozmowy to też można stwierdzić, że w Ostoi też zrobiło się spokojniej po tym sezonie letnim.
Tak, każdego roku w Ostoi między końcem jesieni, a początkiem zimy robi się spokojniej. Ostoja jest pewnego rodzaju organizmem, który też potrzebuje regeneracji, odpoczynku. Natomiast i zawsze jest to zapowiedź przed kolejnym sezonem, który jest nieunikniony. Każdego roku od maja do sierpnia mamy więcej podopiecznych niż w poprzednie lata.
Przyjdzie także wiosna i znowu zaczną się podloty, tak?
Mimo szeroko prowadzonej edukacji przez ośrodek rehabilitacji i tak trafia do nas masę piskląt, masę podlotów. Często z takich sytuacji, które widzimy od razu podczas przyjmowania w gabinecie, że prawdopodobnie nie musiałyby do nas trafić, jeżeli ludzie kierowaliby się poradami, z którymi do nich wychodzimy.
Teraz z pewnością będą trafiały też jeże, bo my często też mówimy, nie puszczaj psa wolno, tak, luzem. Bo to jest zagrożenie też między innymi dla jeży.
Tak, to jest zagrożenie. Jeż zaatakowany przez psa, nawet jeżeli ten pies od niego odstąpi, zrezygnuje, zostanie przywołany, to jeszcze przez jakiś czas leży zwinięty w kulkę. Często leży w miejscu takim jak chodnik, ulica, no jakieś miejsce, gdzie przejeżdżają pojazdy. Zanim zrezygnuje z tej ochrony, naraża się na potrącenie przez auto.
Ale psy też potrafią rozkopać te zimowe schroniska jeży. I te jeże niepokoić.
Tak, i dokładnie. I mimo, że ja zachęcam do robienia czegoś w rodzaju schronienia na zimę dla tych jeży, to często jest to też takie miejsce, taki przyczółek, na którym wywąchawszy pies skupi się i rozgrzebie i obudzi tego jeża. Natomiast myślę, że z tej porady jest więcej korzyści niż problemów, które...
Zagrożeń, tak.
Niż zagrożeń dla tego jeża, dokładnie tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.